Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 20. Pełni Literatury. Jej tematem będzie książka rzeczywiście nocna, Błękitne noce, napisana przez Jean Didion. Jak niektórzy z Państwa może wiedzą, pomiędzy odcinkiem 19, a właśnie tym naszym 20, powstał jeszcze jeden odcinek. Odcinek specjalny dla patronek i patronów Pełni Literatury w serwisie patronite.pl. Ten odcinek dotyczył książki Rok Magicznego Myślenia, Jean Didion. I kiedy wyszły Błękitne noce, wielu mówiło, że to jest sequel Roku Magicznego Myślenia. Troszeczkę nawiązując do wielkiej popularności tamtej poprzedniej książki Jean Didion, a trochę myślę, że oswajając sobie tematykę Błękitnych nocy. Jej tematem jest utrata dziecka, utrata dorosłej już córki, która umiera wkrótce po śmierci męża, Jean Didion. Nazywanie tej książki sequelem miało rozbroić trochę powagę tego tematu. Taką powagę, która sprawiła, że ta książka była odrzucana. Jean Didion mówiła, że ze zdziwieniem, a właściwie może nawet bez zdziwienia stwierdziła, że właściwie to ludzie nie chcą czytać na ten temat, że jest to temat tabu, że napisała książkę niechcianą. To jest jej 13. książka, a może pierwsza, która była tak naprawdę książką pod prąd. Pod prąd tego, o czym jej czytelnicy chcą czytać. Ale proszę się nie martwić. My będziemy czytać tę książkę w taki sposób, żeby pokazać, że to nie jest książka o śmierci dziecka. To jest książka o bardzo, bardzo wielu rzeczach. W pełni nocna i książka właśnie pełna. Serdecznie zapraszam. Podobnie jak Rok Magicznego Myślenia, Błękitne noce mają swoje leitmotywy. Zdania, które powtarzają się czasem wręcz obsesyjnie. Jednym z takich zdań jest, kiedy mówimy o śmiertelności, mówimy o naszych dzieciach. Didion przedstawia je jako rodzaj własnego odkrycia, które przyniósł ten straszny fakt towarzyszenia w umieraniu, a potem żałoby po swej adoptowanej córce Quintanie Roux. Zmarła w 2005 roku, po 2 latach wielkich kłopotów zdrowotnych. Zmarła na zapalenie trzustki, prawdopodobnie związane z wcześniejszym nadużywaniem alkoholu. Kiedy mówimy o śmiertelności, mówimy o naszych dzieciach, pisze Jean Didion. A kiedy mówimy o naszych dzieciach, to o czym mówimy? Można byłoby zapytać. Kiedy mówimy o naszych dzieciach, mówimy o naszym życiu, o tym, co potrafiliśmy dać tym dzieciom, czego nie potrafiliśmy im dać. Mówimy o nas samych, o naszych marzeniach, o naszym świecie. I mówiąc o naszych dzieciach, mówimy też o czasie. Mówiąc o naszych dzieciach, mówimy też o miłości. I o tym też jest książka Błękitne noce. Juliusz Słowacki, którego oczywiście nie zna Jean Didion, w Anhelim napisał taką scenę, w której szaman uczy o życiu głównego bohatera. Scena ta kończy się puentą komentującą to, co się działo wcześniej. Szaman mówi: śmierć nas tylko uwalnia od smutków, które już się w drogę ku nam wybrały, ale nas znalazły martwymi. Dzieci właśnie pokazują to w sposób bardzo, bardzo dobry. Bo przecież śmierć nas uwalnia od tego smutku związanego z odejściem naszych dzieci. Ten fakt nas znajduje zwykle martwymi. Jean Didion jest w sytuacji, w której ten fakt znalazł ją żywą. I tak można chyba też zdefiniować, tak chyba też można myśleć o starości. Starość to jest wtedy, kiedy żywymi znajdują nas takie smutki, których się w życiu, które nie jest życiem starca, nie spotyka. Tak jak Rok Magicznego Myślenia był książką o czasie, Tak, Błękitne noce są książką o starości. Pomyślałem, że Joan Didion napisała tutaj książkę o starości. Trochę tak jak pamiętam przy okazji takiego albumu Boba Dylana, Time Out of Mind, przeczytałem zdanie, że oto teraz twórcy rocka, tej muzyki młodości, piszą nagle piosenki i nagrywają płyty o starości. Czas nadszedł, czas się zmienił. I zmienił się on tak, że oni stają się forpocztą, która w ten gatunek, w naszą kulturę, wnosi refleksję o tym czasie, który właśnie nadszedł, który właśnie przeżywają. Można powiedzieć, że Joan Didion też napisała książkę o starości. Tę książkę opublikowano w 2011 roku, 10 lat przed jej śmiercią. Joan Didion odeszła w roku 2021, w Wigilię Bożego Narodzenia, więc pół roku temu. Ale ta książka o starości nie jest książką o śmierci. Jest książką o życiu. Jest wypełniona niezliczonymi szczegółami życia. Można nawet powiedzieć, że jest hymnem ku czci życia. Ale to życie obserwuje się już, chciałem powiedzieć, z drugiej strony. Tak, z drugiej strony. Z miejsca, z którego można dostrzec niezwykłość tego, co się działo. Uprzywilejowanie. To, jakim szczęściem było coś, co traktowano jako oczywiste, jako normalne, jako zwyczajne. Więc starość patrząca na życie, opowiadająca o życiu, uczy sztuki życia, uczy doceniania tego, co się dzieje, uczy bycia w tym, a jednocześnie też melancholijnego przeżywania tego, że to mija, że to jest raz na zawsze i już do końca. Błękitne noce zaczynają się od wspomnienia ślubu córki, który odbył się w 2003 roku w katedrze świętego Jana Bożego przy Amsterdam Avenue w Nowym Jorku. Ślubu, który był szczytowym momentem życia i Quintany Roo, i małżeństwa Joan Didion i Johna Donna, wielkim świętem życia. Świętem fantastycznie wyreżyserowanym przez pannę młodą i świętem, w którym statystują jej szczęśliwi rodzice. Posłuchajmy. Dziś byłaby rocznica jej ślubu. 7 lat temu wyjęłyśmy z pudełek kwiaciarnianych hawajskie wianki na szyję i otrząsałyśmy wodę, którą ją spryskano na trawę przed katedrą świętego Jana Bożego przy Amsterdam Avenue. Biały paw rozpostarł swój ogon. Zabrzmiały organy. W gruby warkocz zwisający na plecach wplotła białego Stefanotisa. Opuściła na głowę tiulowy welon, a Stefanotis poluzował się i odpadł. Kwiat plumerii wytatuowany tuż poniżej jej ramienia prześwitywał przez tiul. Zróbmy to, szepnęła. Dziewczynki w hawajskich wiankach na szyjach i jasnych sukienkach podskakiwały, idąc przez kościelną nawę i podchodząc za nią do wysokiego ołtarza. Kiedy wszystko zostało już powiedziane, ruszyły jej śladem przez frontowe drzwi katedry i omijając pawie, dwa mieniące się, niebiesko-zielone, jednego białego, do domu katedralnego. Były kanapki z ogórkiem i rukwią wodną, tort od Pajarda w kolorze brzoskwiniowym, różowy szampan. Wybrane przez nią wszystko. Sentymentalne decyzje, drobiazgi, które pamiętała. Ja też je pamiętałam. Kiedy powiedziała, że chce mieć na weselu kanapki z ogórkiem i rukwią wodną, przypomniałam sobie, jak rozkładała talerze pełne takich kanapek na stołach, które ustawiliśmy wokół basenu na lunch z okazji jej 16 urodzin. Kiedy powiedziała, że chce mieć na weselu hawajskie wianki zamiast bukietów, przypomniałam sobie, jak w wieku 3, 4 czy 5 lat wysiadała z samolotu na lotnisku Bradley w Hartford, mając na szyi wianek, który dostała, kiedy opuszczała Honolulu poprzedniego wieczoru. Temperatura w Connecticut wynosiła tamtego ranka -6 stopni, a ona nie miała kurtki. Nie miała na sobie kurtki, kiedy opuszczaliśmy Los Angeles w drodze do Honolulu. Nie spodziewaliśmy się, że pojedziemy dalej do Hartford. ale nie dostrzegła w tym problemu. Dzieci noszące girlandy z kwiatów nie zakładają kurtek, poinformowała mnie. Sentymentalne decyzje. W dzień tego ślubu przeprowadziła wszystkie swoje sentymentalne decyzje. Z wyjątkiem jednej. Chciała, żeby dziewczynki były w katedrze boso. Na pamiątkę Malibu. Tam zawsze chodziłam boso. Zawsze łapała drzazgi z sekwojowej podłogi i smołę z plaży i jodynę na zadrapania od gwoździ na schodach pomiędzy nimi. Ale dziewczynki miały na tę okazję nowe pantofelki i chciały je włożyć. Widzimy, jak Didion opisuje tutaj przeszłość poprzez rzeczy, a rzeczy poprzez marki i miejsca. I to są, ja do końca tego nie ogarniam, ale pewnie dobre marki i dobre miejsca. Jest w tym rodzaj niekontrolowanego snobizmu, który zresztą między wierszami zarzucano pisarstwu autobiograficznemu Joan Didion. To, że ona nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, że opisuje rzeczywistość ludzi bardzo uprzywilejowanych. Że ona tym uprzywilejowaniem nas trochę czaruje. Że to nie są czary najwyższych lotów. Że coś, co w powieści mogłoby brzmieć niewinnie, w prozie autobiograficznej brzmi dosyć dwuznacznie. Ja myślę, że to nie jest niesłuszny zarzut. Choć Didion znajduje dla tego zarzutu odpowiedź, ja wrócę za jakiś czas do tej odpowiedzi. Marianne Faithfull miała kiedyś taką piosenkę, nie wiem, czy to nie był nawet tytuł płyty, Rich Kid Blues. I no, rzeczywiście to są bluesy bardzo bogatych dzieci. Dzieci tak bogatych, że nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że są bogaci i że są dziećmi. I taka była też trochę historia Quintany Roo, córki Joan Didion, adoptowanej w dniu jej urodzenia. Zaraz po sformalizowaniu tej adopcji w sądzie, John Dunn i Joan Didion udali się ze swoją córką na kolację do jego modnego bistra w Beverly Hills i Joan Didion wspomina nie bez rozbawienia, że nie było tam miejsca, ale dla nich obsługa tego bistra udostępniła stolik, który był zarezerwowany non-stop dla wpływowego człowieka współpracującego z mafią. To robi na Joan Didion wrażenie. Oni sobie w tym bistro zjedli kolację, która była przywitaniem na świecie ich córki. Można powiedzieć, że jest to scena w jakiś sposób symboliczna. Scena, która mówi o radości tych dwojga, okazywanej tak, jak umieją, kolacją w cool miejscu, ale też tym, jak oni tę córkę będą traktować. Może to jest nawet scena mówiąca o wychowaniu tego dziecka. Bo tak jak wspomina Joan Didion, Quintana towarzyszyła im zawsze i była wychowana na księżniczkę. Była uczona tego, jak zamawiać przez telefon w hotelach ulubione potrawy. Dużo tam o innej edukacji nie ma. Ale pokazuje to też niemożność przeskoczenia pomiędzy etapami życia. Pomiędzy dorosłością a dzieciństwem, tym sielskim, anielskim, jest czas zły. I to jest też czas, który Joan Didion opisuje bardzo oszczędnie, ale opisuje jako czas zły. Czas depresji, czas zdiagnozowanego borderline, czas alkoholizmu jej córki. Nie wchodzi w prywatne życie swojego dziecka. To nie jest osoba publiczna. Mogła pisać o swoim mężu rzeczy osobiste, o córce uważa, że nie do końca ma prawo. Natomiast mamy ten obraz. Mamy obraz człowieka, który nie potrafi sobie poradzić z tym dziedzictwem, które od życia otrzymał. Z jednej strony jakimś obciążeniem, z pewnością toksyczną rodziną biologiczną, tym ogromnym problemem związanym z odrzuceniem przez swoich biologicznych rodziców, a z drugiej strony tą niezwykłością swoich rodziców przybranych, bardzo kochających ją, może nawet niezbyt mądrze ją kochających, ale takich, do których ona nie jest w stanie doskoczyć, do których nie może się w żaden sposób porównać. Musiało to generować ogromny problem związany z poczuciem własnej wartości. To zresztą widać nawet w opisie konsolacji po pogrzebie Quintany, gdzie John Didion pisze o tym, że ona i mąż zmarłej czytali wiersze takie, które uważali za ważne. Patti Smith śpiewała kołysankę na tej konsolacji. Ale to wszystko przecież nie miało wiele wspólnego z tą osobą. To wszystko było zrobione dla nich. Patti Smith nie śpiewała dla Quintany. Ona śpiewała dla jej matki, dla swoich przyjaciół, którzy byli kręgiem John Didion. Myślę, że to był wielki jej problem. Jej, czyli również matki. Powtórzmy, jeśli myślenie o śmiertelności jest myśleniem o naszych dzieciach, to myślenie o naszych dzieciach czym jest? To jest właśnie myślenie również o takich rzeczach. Są to myśli bardzo radosne i dosyć smutne jednocześnie. Ta książka ma dedykację. Ta książka jest dla Quintany. Dedykację dwuznaczną, bo oczywiście Quintana tej książki nie przeczyta. Natomiast ta forma dedykacji sugeruje, że ta książka jest rodzajem wyjaśnienia jej opowieści, jej o czymś. O tym, o czym już nie może wiedzieć. Jest rodzajem rozmowy z córką. Córka jest tutaj czytelniczką. Tą niemożliwą czytelniczką. Warto jest pamiętać o tym, kiedy się czyta Błękitne noce. Dzięki temu książka ta ma paradoksalnie o wiele bardziej osobisty charakter niż Rok magicznego myślenia. W Roku magicznego myślenia mieliśmy bardzo różne gatunki. Tam był nawet artykuł popularno-naukowy dotyczący schorzeń serca, właśnie takich, na jakie cierpiał John Donne. Tutaj tego nie ma. Nie ma tego bogactwa form, ale jest taka atmosfera rozpadania się. Rozpadania się również konstrukcji tego tekstu. To nie jest konstrukcja, która jakoś bardzo sprawia wrażenie zdyscyplinowanej, pomimo rozdziałów, które są ponumerowane. I myślę, że ten brak dyscypliny też w tej książce mówi i też on ma mówić. Jest efektem artystycznym. Na ile zamierzonym, to trudno powiedzieć, bo to niewykluczone, że po prostu John Didion nie była w tym momencie w stanie napisać chłodnej, zdyscyplinowanej, skonstruowanej zegarmistrzowsko książki. Ale to jest też ważne, że ta książka jest taka. Ona jest czasem w sposób wręcz taki senny, mało zdyscyplinowana. Jest w niej atmosfera oniryczności czasem. Chyba ma w sobie coś z tej poetyckiej w gruncie rzeczy metafory błękitnych nocy. A czym są błękitne noce? Posłuchajmy. Pozwolę sobie przeczytać fragment tej książki w przekładzie Jowity Maksymowicz-Haman. A później usłyszą Państwo, jak ten fragment czyta autorka. Na niektórych szerokościach geograficznych przed i po przesileniu letnim nadchodzi czas trwający w sumie kilka tygodni, kiedy zmierzch staje się długi i błękitny. Okres błękitnych nocy nie występuje w podzwrotnikowej Kalifornii, gdzie mieszkałam przez większość czasu, o którym będę tu opowiadać, i gdzie koniec dnia następuje szybko, zagubiony w blasku opadającego słońca. Występuje natomiast w Nowym Jorku, gdzie mieszkam obecnie. Zauważa się go najpierw pod koniec kwietnia i na początku maja, jako zmianę pory roku, niezupełne ocieplenie. W zasadzie w ogóle nie jest to żadne ocieplenie, a jednak nagle wydaje się, że lato jest już blisko, jakby na wyciągnięcie dłoni, jak obietnica. Mijasz jakieś okno, idziesz do Central Parku, i okazuje się, że pływasz w błękicie. Samo światło jest błękitne, a w ciągu mniej więcej godziny błękit ten pogłębia się, staje się bardziej intensywny, jednocześnie ciemniejąc i blednąc, aż wreszcie zbliża się do błękitu witraży z katedry w Chartres w pogodny dzień lub promieniowania czarenkowa emitowanego przez pręty paliwowe w zbiornikach reaktorów atomowych. Francuzi nazwali tę porę air blue, czyli błękitną godziną. Dla Anglików było to the glooming, czyli zmierzch. Samo słowo glooming niesie w sobie pewien pogłos. Odbija się echem. Glooming to poświata, lśnienie, połyskiwanie, czar. Zawierając w swoich spółgłoskach obrazy zamykających się okiennic, ciemniejących ogrodów, migotliwych wśród cieni trawiastych brzegów rzek. W czasie błękitnych nocy masz wrażenie, że koniec dnia nigdy nie nadejdzie. Kiedy błękitne noce zbliżają się do końca, a tak będzie i tak jest, doświadczasz prawdziwego chłodu, przeczucia choroby, gdy dostrzegasz, błękitne światło znika, dni stają się coraz krótsze, lato odeszło. Książka ta nosi tytuł Błękitne noce. Ponieważ w czasie, kiedy ją zaczęłam, mój umysł zwracał się coraz bardziej ku chorobie, ku końcu obietnicy, ku topnieniu dni, nieuchronności znikania, umieraniu światłości. Błękitne noce to przeciwieństwo umierania światłości, ale stanowią też ostrzeżenie przed tym zjawiskiem.
In certain latitudes, there comes a span of time approaching and following the summer solstice, some weeks in all, when the twilights turn long and blue. This period of the blue nights does not occur in subtropical California, where I live for much of the time I will be talking about here, and where the end of daylight is fast and lost in the blaze of the dropping sun. But it does occur in New York, where I now live. You notice at first as April ends and May begins, a change in the season. Not exactly a warming, in fact, not at all a warming. Yet suddenly summer seems near, a possibility, even a promise. You pass a window, you walk to Central Park. You find yourself swimming in the color blue. The actual light is blue. And over the course of an hour or so, this blue deepens, becomes more intense even as it darkens and fades, approximates finally the blue of the glass on a clear day at Shark, or that of the Cherenkov radiation thrown by the fuel rods in the pools of nuclear reactors. The French called this time of day l'heure bleue. To the English, it was the gloaming. The very word gloaming reverberates, echoes, the gloaming, the glimmer, the glitter, the glisten, the glamour. Carrying in its consonants the images of houses shuddering, gardens darkening, grass-lined rivers slipping through the shadows. During the blue nights, you think the end of day will never come. As the blue nights draw to a close, and they will, and they do, you experience an actual chill, an apprehension of illness at the moment when you first notice. The blue light is going, the days are already shortening, the summer is gone. This book is called Blue Nights because at the time I began it, I found my mind turning increasingly to illness, to the end of promise, to the dwindling of the days, to the inevitability of the fading, the dying of the brightness. Blue nights are the opposite of the dying of the brightness, but they are also its warning.
Rozumiem już Państwo, dlaczego powiedziałem, że Błękitne noce jest to książka nocna. Jest ona wynikiem jakichś szczególnych nocy. Nocy, które są prezentem, estetycznym prezentem, owianym niebieską mgiełką, niebieskim światłem. Niebieskim, które przecież w angielszczyźnie asocjuje z wyrazem smutek. To To są smutne noce, ale to są też piękne noce, noce pamiętania, noce mówienia, przywoływania duchów. Same w sobie noce, pisze Joan Didion, są przeciwieństwem umierania światłości, ale są ostrzeżeniem, że to już niedługo nastąpi. Powiedziałem, że wrócę do wątku związanego z rzeczami. Joan Didion opowiada o swoim świecie za pomocą rzeczy, za pomocą tych konkretów, ale też marek. To nie są zwykłe rzeczy, zazwyczaj. I Błękitne noce są takim spojrzeniem na świat rzeczy, który minął. Tam pojawia się wiele, wiele razy ten motyw ubi sunt, gdzie jest ta rzeczywistość, którą ona tak kochała i której ona była częścią. Gdzie jest ta rzeczywistość, która ją tak zachwyca, która tak mocno tkwi w jej pamięci. Posłuchajmy fragmentu również o tym. W przejściu pod jednym z mostów w Central Parku ktoś tamtego dnia grał na saksofonie. Nie pamiętam, jaką grał melodię, ale chwytała za serce i pamiętam, że zatrzymałam się pod tym mostem, odwracając się na bok, ze wzrokiem utkwionym w blatknących liściach, niezdolna powstrzymać łez. Potęga taniej muzyki, skomentował Jerry, a może tylko ja tak pomyślałam. Jerry, jej mąż. Ten dzień, kiedy kroiła tort od Pajarda w kolorze brzoskwiniowym. Ten dzień, kiedy miała na nogach pantofelki o jaskrawo-czerwonych podeszwach. Ten dzień, kiedy tatuaż z plumerią prześwitywał przez jej welon. Tak naprawdę nie płakałam nawet z powodu tego saksofonu. Opłakiwałam kafelki Minton w arkadzie na południe od Betrzeda Fontaine. Wzór z zastawy obiadowej Sary Mankiewicz, chrzciny Quintany. Opłakiwałam Connie Wald wyprowadzającą swojego psa w Boulder City i po drugiej stronie zapory Hoovera. Opłakiwałam Dianę trzymającą kieliszek z szampanem i palącą papierosa w salonie Sary Minkiewicz. Opłakiwałam Dianę, która rozmawiała z Blackiem Watsonem, żebym mogła przynieść do domu tę piękną dziewczynkę, której poród przyjął, zabrać ją z sali noworodków w St. John's Hospital w Santa Monica. Dianę, która miała umrzeć na oddziale intensywnej terapii w szpitalu Cedras w Los Angeles. Dominik miała umrzeć na oddziale intensywnej terapii w szpitalu Cedras w Los Angeles. Tę piękną dziewczynkę, która miała umrzeć na oddziale intensywnej terapii w pawilonie Greenberga w New York, Connell. Jest to w tym momencie tren. Nie tylko dla tych osób, ale tren dla kultury, której częścią była Joan Didion. Tren również, myślę, dla sposobu myślenia, patrzenia na świat, który ona reprezentuje. To jest tyle. To już było. To się skończyło. To jest koniec. Jest to również jej koniec, a właściwie moment, w którym ona się musi inaczej zdefiniować. Ale jak trudno jest inaczej się zdefiniować, ale to już jest temat na inną książkę. I tak naprawdę to inna książka w Błękitnych nocach już się zaczyna. Ostatni rozdział jest o czymś trochę innym i innym niż śmierć Quintany. I jest wypełniony zdanie po zdaniu tematami tej innej książki, która nie powstanie. Jedno zdanie to jest jeden rozdział tej książki. Myślę, że to jest coś, co bardzo rzuca się w oczy w Błękitnych nocach, ten ostatni rozdział. Jest on zapisem bezsilności, niegotowości na zmierzenie się z kolejnym sequelem, ale tym razem sequelem, którego tematem będzie jej własne odchodzenie. Jeszcze jeden fragment, dobrze? Fragment właśnie tego ostatniego rozdziału. Pewnego dnia zajmuje nas ubieranie się odpowiednio, śledzenie wiadomości, bycie na bieżąco, radzenie sobie, wszystko, co możemy nazwać pozostawaniem przy życiu. Następnego dnia już nie. Jednego dnia przewracamy kartki tego, co pojawiło się w poczcie, z prawdziwym entuzjazmem. Może to być Vogue, może Foreign Affair, cokolwiek, co nas wyjątkowo interesuje. Zadowoleni, że mamy ten podręcznik do bycia na bieżąco, ten klucz do pozostawania przy życiu. Ale następnego dnia idziemy do centrum Madison Avenue, mijając Barneys, Armaniego albo Park Avenue, mijając Radę do Spraw Stosunków Zagranicznych i nawet nie spoglądamy w okna. Jednego dnia oglądamy fotografię Sophie Loren, należącą do agencji Magnum, z pokazu Christiana Diora w Paryżu w 1968 roku i myślimy, tak, to mogłabym być ja, mogłabym włożyć tę sukienkę, byłam w Paryżu w tamtym roku. Mgnienie oka później, jesteśmy w gabinecie takiego czy innego lekarza, słuchając, co już poszło nie tak, dlaczego nigdy nie włożymy tych czerwonych zamszowych sandałków na 10-centymetrowych obcasach, nigdy już nie założymy kolczyków w kształcie złotych kul, emaliowanych korali, nigdy już nie włożymy sukienki, którą nosi Sophia Loren. Szkody wyrządzone przez słońce, kiedy wbrew radom pływaliśmy z pontonu w wieku 20 paru lat, pojawiają się dopiero teraz. Mówiono nam, żebyśmy się nie poparzyli. Mówiono nam, co się stanie. Mówiono, żebyśmy się smarowali kremem od słońca. Ignorowaliśmy wszystkie ostrzeżenia. Czerniak, rak płaskobłonkowy, długie dnie spędzone teraz w obserwowaniu dermatologa, wycinającego nowotwory o nazwach, których nie chcemy słyszeć. Długie godziny spędzone na przyjmowaniu dożylnych wlewów leków, które obiecują zastąpić kość utraconą wskutek starzenia. Długie godziny spędzone teraz na przyjmowaniu dożylnych wlewów leków i zastanawianiu się, dlaczego ta witamina D, którą, jak nam się wydawało, gromadziliśmy, nie smarując się kremem od słońca, nie zrealizowała swojego budującego kości potencjału. Tej książki Joan Didion już nie napisała. Choć będę bardzo szczęśliwy, jeśli dowiem się, że jednak napisała. Bo kto wie, może w jej papierach tkwi, znajduje się taka książka. Ale póki co jej twórczość, która jest tą kroniką rozpadu, tak zatytułowano film dokumentalny o niej, kończy się na Błękitnych Nocach. Błękitnych Nocach, które jednak są afirmacją życia. Tak jest, że kroniki rozpadu stają się afirmacją. Kiedy czytałem sobie o Joan Didion, pamiętam kiedyś w internecie, jeden z artykułów Google przełożył tak, że pojawiało się tam takie sformułowanie, że ona jest koneserką katastrofy. W gruncie rzeczy ona jest koneserką życia. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie 20 pełni literatury. Zapraszam za 2 tygodnie na 21 pełnię. Zapraszam do serwisu patronite.pl, w którym można wspierać pełnię literatury. I zapraszam do czytania i życia. Żegnamy się ze światem Joan Didion. До услышания.